Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Pan Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Tak sobie rozmawiamy o tym, kto robił w weekend, kto gdzie pojechał, pan z dziećmi, którzy pracowali, tak jak ja przynajmniej jeden dzień musiałem poświęcić
to w niedzielę, bo w sobotę też intensywnie pracowałem.
A widzi pan. No ja sobie zrobiłem odwrotnie. Uznałem, że w sobotę nie pracuję. Będę pracował w niedzielę. Dużo się działo w mieście w ten weekend. Właściwie od wyboru do koloru. Od tych, którzy chcieli świętować rocznicę czerwcową razem z KOD-em, po tych, którzy mieli możliwość i ochotę wybrać się i pocelebrować trawnik na tak zwanej Piastpolanie, jak teraz się to ładnie nazywa, pod amfiteatrem.
Błonia amfiteatru.
Błonia amfiteatru, tak. Niektórzy, ci, którzy lubią jeść, wybrali się na deptak, gdzie można było z jakichś samochodów kupować tak zwane szybkie i niekoniecznie zdrowe jedzenie. No było opcji bardzo dużo, jeśli ktoś chciał jakoś spędzić czas. A zacznijmy od tej Polany, bo zastanawiam się, czy podzieli pan to zdanie, które artykułowała duża grupa tych osób, które się tam zebrały, że jednak nie chciałyby, żeby powstała tam jakakolwiek inwestycja?
Znaczy, ja powiem tak, że jeżeli jakakolwiek inwestycja, to też co oznacza? To
nie,
znaczy,
no, wrotkarnia, lodowisko, ten bo teren, o tym mówimy to przede wszystkim. Mhm.
Ja powiem tak, w pierwszej jakby myśli, która była przedstawiona zresztą przez Urząd Miasta, to kryte lodowisko uważałem za bardzo słuszny pomysł, ponieważ nie widziałem żadnego innego miejsca. Natomiast okazuje się, że po tych dyskusjach jest jeszcze parę miejsc w Zielonej Górze, gdzie można byłoby to posadowić. I tak jak wtedy też mówiłem, że ja myślę, że to jest kwestia dyskusji, rozmowy.
Aleksander Piskosz, młody chłopak, młody działacz Stowarzyszenia Młodzi Lokalnie, bardzo zaangażowany, inteligentny młody człowiek, nie tak dawno był tu na studiach, mieliśmy okazję porozmawiać. On mówi, że sam optował za tym, łącznie z tym, że robione były warsztaty przez stowarzyszenie, które miały wywołać dyskusję na temat tego, czy taka inwestycja jest tam potrzebna i czy powinna tam być. Mówi, że sam nie jest do końca przekonany co do tej lokalizacji, natomiast kiedy wydyskutował z młodymi ludźmi, że mógłby to być, jeśli już miałby powstać, bardzo nowoczesny obiekt, oni podawali przykłady takich obiektów w Polsce i za granicą, łącznie z tymi zielonymi tarasami, no, zwizualizowane zostało to tak, że rzeczywiście być może nie zepsułoby okolicy, a jednak miało ten wymiar taki, że jeśli ktoś chce lodowisko, proszę bardzo, jeśli chce wrotkarnię latem, proszę bardzo, a poopalać się też będzie gdzie.
Więc tak jak wspomniałem, ja też uważałem w pierwszej kolejności, że to jest ciekawy pomysł, natomiast ja nie widziałem innej lokalizacji, ale po jakby informacji w różnych
miejscach.
Trudno jest miejsca
znaleźć w Zielonej Górze chyba.
Niektórzy wspominali na przykład te okolice CRS-u i tam rzeczywiście jakby taki, zresztą lodowisko zimą jest tam
bywa,
stawiane.
Ja bym bardziej powiedział.
No tak, po akurat tym sezonie można powiedzieć, że bywa. Natomiast ja powiem w ten sposób. Ja tam bardzo często przebywałem właściwie, jak to mówią, od łebka, czy od małego chłopaka. Tam się jeździło przecież na tych nartach, sankach i cokolwiek się miało właściwie, tak wówczas się jeździło. Nie tylko na tej Górce Tatrzańskiej, ale tam docierając i na tej Polanie niejednokrotnie tam się przesiadywało. Ale były też, i ostatnio słyszałem pomysły takie, żeby jakby zagospodarować ten teren, ale w sposób taki, takiego, nazwijmy, miejsca rozrywki też dla dzieci, osób starszych, dla młodzieży, dla rodzin, żeby mogły jakby przychodzić też w jakiś sposób piknikować. Są takie w tej chwili miejsca, jakby to nazwać, place zabaw, które są wkomponowane też jakby w takie miejsca. Niektórzy najprostszy przykład podają, bo chyba Zielonej Góry większość osób miała okazję zobaczyć w Międzyzdrojach takiego właśnie mini parku właśnie dla dzieci, ale tam jest połączenie już powoli też dla osób starszych. I mówią, że tak, wtedy jakby nie zabudowana jest ta bryła tego terenu. Jest parę urządzeń do ćwiczeń, do zabaw, do gier, a pozostaje ten teren też zielony. I wydaje mi się, że to też jest jakieś rozwiązanie.
A może po prostu powinni się wypowiedzieć na ten temat architekci, którzy mogliby ewentualnie skonfrontować wizję władz miasta z wizją mieszkańców miasta i sprawić, aby można było pogodzić kilka funkcji i tak na dobrą sprawę nawet stawiając na tego rodzaju inwestycje, nie zaburzyć tego terenu, a może nawet dodać coś tym ludziom, bo przecież nikt nie mówi, że lodowisko, które miałoby tam powstać, zamknie całą przestrzeń, bo dokładnie. Oczywiście tego nie będzie. No, nikt nie będzie tam pełnowymiarowego boiska budował, które będzie następnie lodowiskiem czy wrotkarnią. To oczywiście może być mniejsze, ale chyba ktoś powinien się za to zabrać, kto rzeczywiście zna się na aranżacji przestrzeni, kto być może będzie miał chłodne spojrzenie, niezwiązane emocjonalnie z tym miejscem, tak jak ci, którzy, tak jak pan, wychowywał się tam i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, ja myślę, że znowu zabrakło jakby tego pomysłu, żeby porozmawiać z ludźmi, tak? I to jest jakby kolejna rzecz, bo proszę zobaczyć przykład Doliny Gęśnika. Można zrobić festyn, można zaprosić ludzi.
Wychodzimy przed szereg, bo może coś takiego tam się wydarzy w którymś momencie.
Ja nie słyszałem. Znaczy oby, tak? To znaczy może nie przed szereg wychodzimy, ale proponujemy i myślę, że to byłoby świetne rozwiązanie. To też jest miejsce świetne na festyny, na pikniki. Zresztą z drugiej strony amfiteatru niejednokrotnie się one odbywają przecież, choćby z okazji Dnia Dziecka, czy z innych okazji. Czy 3 maja mieliśmy też jakby kolejną sytuację. Więc dlaczego by nie zrobić też jakby tej formuły, zrobić tam piknik, zaprosić ludzi, nie tylko z tego terenu, ale z całego miasta, tak? Bo żeby się wypowiedzieli też ci, którzy jakby przyjeżdżają choćby z innego miejsca, z innego krańca, bo tak samo na kryte lodowisko wrotkarnie też będą przyjeżdżać. Więc czy wolą jakby zachować ten teren właśnie taki, nazwijmy to, odkryty, niezabudowany, czy też zabudować lodowiskiem, ale wkomponowanym w tą zieleń, żeby ono rzeczywiście jakby nie psuło tego terenu, czy też jeszcze jakikolwiek inny pomysł. Ja myślę, że bądźmy otwarci, to nie ma jakby przymusu tak naprawdę, tak? Ja myślę, że warto rozmawiać z ludźmi.
Na dzisiaj chyba trochę jest tak, że pomysły. Mówi się o ewentualnej takiej inwestycji, natomiast nie słyszałem, żeby były na nią jakiekolwiek pieniądze zarezerwowane już w tej chwili, bo oczywiście, kiedy myśli się o tego rodzaju terenach, to zaraz większość w głowie ma ZIT i te miliony, które są. Ja nie wiem, czy da się zbudować tego rodzaju inwestycje w ramach tych pieniędzy. Tutaj miałbym pewnego rodzaju wątpliwości, więc na razie w budżecie pewnie też nie znajdziemy. No lodowisko nie będzie kosztowało, czy taka lodowisko wrotkarnia 50 czy 100 tysięcy złotych, tylko trzeba będzie odpowiednio więcej wydać.
Tak? Zwłaszcza, kiedy chcemy je odpowiednio też zabudować. Zakomponować, to są też dodatkowe koszty i to też ma znaczenie, tak? Dlatego wydaje mi się, że trzeba być otwartym na różne pomysły i wtedy wybrać kilka takich najrozsądniejszych i po to mamy te możliwości wyboru w tej chwili, nawet głosowań, jakby umożliwienia, tak jak budżet obywatelski, jak właśnie to, co wspomniałem przy Dolinie Gęśnika, tak? Jest festyn, można głosować, ale są też inne imprezy przecież i jakby dać możliwość ludziom wypowiedzenia się na dany temat. I akurat tutaj, tak jak mówię, nic nie goni, nic nie przyspiesza, a pomaga jakby pomóc na dodatkowy pomysł. Być może zrobić
coś. Mieszkańcy pokazali, że chcą to miejsce, bo rzeczywiście grupa ludzi się tam zebrała. Był piknik, była gra w piłkę, było wszystko to, co można robić na świeżym powietrzu.
Też chciałem być, ale niestety z kolei obowiązki, dlatego mówiłem o sobocie, ponieważ akurat Prawo i Sprawiedliwość mają zjazd okręgowy w sobotę, stąd myśmy siedzieli.
Delegatem pan nie został wybrany.
Tak, nie kandydowałem, byłem w komisji.
Tak.
Liczącej głosy, a wiadomo, że te komisje tak zwane skrutacyjne wówczas osoby członkowie nie mogą kandydować.
A to porozmawiajmy chwilę o tym zjeździe, bo tak na dobrą sprawę to jest bardzo istotna rzecz z punktu widzenia każdej partii, tak? W tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości. Wybieracie państwo delegatów, delegaci następnie wybiorą prezesa partii. Niespodzianki żadnej nie będzie. Wszyscy dokładnie wiedzą, że prezesem będzie Jarosław Kaczyński, chyba że ten wyjdzie i powie, że nie chce być prezesem, to tylko wtedy pewnie nim nie zostanie. Ja wiem, że może pan powiedzieć, jesteśmy demokratyczni i tak dalej, ale wszyscy wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość to jest w dużej mierze prezes Kaczyński. I pan Jarosław Kaczyński na pewno będzie tym prezesem. Ale nie o to mi chodzi, bo to był też czas, kiedy mogliście się państwo spotkać i porozmawiać, tak? Przyjechały ważne osoby z naszego województwa, chociażby tak, były przemówienia, było słów kilka na temat tego, co się dzieje, tak aby działo czas Prawa i Sprawiedliwości i zaznajomili się dokładnie z tym, nie, co dzieje się w konkretnych ministerstwach. Widzę to, co mówiła na przykład pani minister Rafalska i tak dalej, i tak dalej. To też taki czas, który jeszcze bardziej cementuje partię tego rodzaju zjazdy?
Oczywiście. Przede wszystkim to był pierwszy zjazd, taki właśnie zjazd wojewódzki, tak to nazwijmy, czyli akurat u nas zjazd okręgu, właśnie po wyborach parlamentarnych ubiegłego roku. I to był też czas taki podsumowań, co od wyborów udało się zrealizować pozytywnie, co jeszcze jest niedociągnięte, co trzeba poprawić. Z drugiej strony cieszy też właśnie ta obecność także tych osób, które pełnią różne funkcje, są zaangażowane mocno. Niejednokrotnie mają bardzo napięty terminarz i trudno ich złapać, porozmawiać nawet nam jako członkom partii. A na zjeździe była przecież pani minister Rafalska, był pan wojewoda Władysław Dajczak, był wicewojewoda, byli właściwie wszyscy także i
ścisłe kierownictwo.
Te osoby, tak, dokładnie tak, więc jakby była też możliwość przekazania tych uwag, które jakby są od osób, które bezpośrednio funkcjonują, nazwijmy to, na tych tak zwanych dołach. I ja myślę, że to był właśnie świetny moment. Padło wiele też takich ciekawych pomysłów do jeszcze lepszego usprawnienia. I to na pewno jest w każdym ugrupowaniu partyjnym od lewa do prawa, jeżeli spotykamy się, rozmawiamy, to pomaga właśnie wyciągnąć wnioski po to, żeby dalej jeszcze lepiej funkcjonować.
No padło dużo słów woli podsumowań, jak już tak mamy przy tablicy panią minister Rafalską. Mówiła, jak zostaje wdrożony w województwie lubuskim program 500+, podawała konkretne kwoty pieniężne, liczone w setkach tysięcy złotych, które już wpłynęły do portfeli Zielonogórzan. Mówi, że tutaj wszystko idzie absolutnie zgodnie z planem i właściwie, no tylko chyba najwięksi ignoranci mogliby nie zauważyć tego, że taki program jest, że on funkcjonuje i że cieszy się bardzo dużym wzięciem u mieszkańców właściwie całej Polski, tak?
Bo myślę, dokładnie
że,
tak.
Natomiast niezadowolonych raczej z tego nie ma.
Ja myślę, że stąd wybór pani Rafalskiej na człowieka roku. Także to też jest jakiś wyraz. Na pewno też kolejne jakby oczekiwania co do wieku emerytalnego, czy programów dla seniorów. I tych wyzwań jest mnóstwo. Ale także patrząc tutaj na nasz teren, czyli kwestia rzeki Odry, gdzie minister Jerzy Materna też miał możliwość jakby tutaj przedstawienia i spraw gospodarczych. I to są rzeczy...
Wszystko pięknie a propos Odry, ale no bądźmy realistami, nie ma na to pieniędzy, aby rzeczywiście doprowadzić w najbliższych kilku latach, a na pewno w tej kadencji, rzekę do stanu tak. używalności. Oczywiście pięknie byłoby i ta wizja strategiczna jest bardzo dobra i bardzo rozsądna. Przywróćmy żeglugę na Odrze, niech pływają znowu barki, niech rozwija się turystyka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest kwestia kilku milionów, kilkunastu czy kilkudziesięciu. Mówimy o setkach milionów złotych, których fizycznie nie ma na to, żeby ta rzecz się dokonała.
To wszystko się zgadza. Kwestia jest tylko tego, że jak nie zaczniemy teraz rozmawiać, nie zaczniemy prostować pewnych uregulowań i prawnych, dokumentacyjnych, to znowu się odwlecze na ileś lat. I jakby to jest zadanie w tej chwili ministerstwa i to jest między innymi działanie...
Ratkującego ministerstwa, bo przecież nowo powołanego, tak?
Właśnie przede wszystkim, tak? Żeby jakby też była ta odpowiedzialność za to działanie. Jakby dodam też to, że jakby celem przede wszystkim tego zjazdu to był właśnie wybór 10 delegatów z całego województwa, którzy potem zresztą, czyli 2 lipca, pojadą właśnie na 5. kongres, gdzie, tak jak pan redaktor wspomniał, będzie najprawdopodobniej wybierany właśnie także i prezes partii. Ja myślę, że tu rzeczywiście jakby z niespodzianek nie trzeba oczekiwać. To jest rzecz naturalna i oczywista.
Nikt nie mówi, że jest oczywista. No, absolutnie, oczywista oczywistość.
Dokładnie tak. Natomiast myślę, że jakby jesień to będzie jeszcze ten taki ciekawszy potem dla nas, jako działaczy tutaj tych lokalnych w całym kraju, bo będzie właśnie powoli przygotowanie do wewnętrznych wyborów w Prawie i Sprawiedliwości, gdyż większość kadencji poszczególnych komitetów, poszczególnych zarządów powiatów się kończy i stąd będzie ta potrzeba kolejnego jakby pewnie zjazdu wyboru właśnie prezesa zarządu okręgu tutaj w województwie, członków tego zarządu.
I tu już mogą być niespodzianki.
Myślę, że tutaj...
Wielkich nie będzie, tak?
Jakiś ja bym nie oczekiwał, bo jeżeli jest sukces, to generalnie się jakby tych generałów pozostawia, tak? I ewentualnie podpowiada, co jeszcze można byłoby zrobić jeszcze lepiej. Ja osobiście chyba raczej za tym bym optował, natomiast wszystko jest możliwe. W życiu bywają różne sytuacje.
Mówiliśmy o milionach, które udało się przekazać rządowi do portfeli obywateli. Mówiliśmy o pieniądzach, które są potrzebne na Odrę. Widział pan podział pieniędzy na drogi w województwie lubuskim?
Jeszcze nie miałem okazji w pełni przejrzeć.
Mówię o pieniądzach z ministerstwa oczywiście, infrastruktury i budownictwa. Pieniądze, które trafią do województwa lubuskiego, to 5 milionów złotych z jakimś małym haczykiem, z czego 4 idą na jedną z większych inwestycji w Gorzowie, a cała reszta, czyli milion złotych z groszami, idzie na kilka jakichś małych rzeczy. I powiem szczerze, że byłem trochę zdziwiony, że z tego dużego tortu ministerialnego tak mało trafiło do województwa lubuskiego, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, może mamy trochę lepszą infrastrukturę drogową po prostu niż wiele innych regionów w kraju.
Znaczy, jedno jest pewne, zawsze będziemy narzekać na drogi, bo jest dużo jeszcze do zrobienia w tych, jakby w tej akurat materii. Natomiast kiedy jedziemy na wschód, to się okazuje, że w sumie nie mamy takich najgorszych tutaj dróg i dopiero to porównanie pokazuje, jak w innej części kraju też są te potrzeby i często jeszcze większe. Znaczy, szanowni państwo, zawsze tak jest, że jest pewien podział, a potem jest jeszcze to wyrównywanie tego podziału, jeszcze jest to wyjaśnianie i tłumaczenie i negocjowanie, które te rzeczywiste drogi są najważniejsze, najistotniejsze. I ja myślę, że będzie podobna sytuacja także i tutaj.
No, inna sprawa, że naszym samorządom udało się pozyskiwać wcześniej już pieniądze na duże inwestycje drogowe.
Wiele dróg jest
daleko w Zielonej Górze zobaczmy, jak duże pieniądze zostały pozyskane na wiele dróg. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że można było uzyskać 10-milionowe dofinansowanie do jednej tylko długiej, bo długiej, ale jednak ulicy w naszym mieście, to tutaj 5 milionów, które idzie na całe województwo, no wydaje się śmieszną kwotą po prostu.
Dokładnie tak, ale to właśnie wynika między innymi z tego, że część też i zadań jest już rozpoczętych, one są realizowane wciąż, także to nie jest tak, że tych pieniędzy w województwie nie będzie. One będą, bo są jakby kontynuacją realizacji, choćby niech będzie kwestia przykładu S3, którą widać, jak jest realizowany, mamy nadzieję, że już całkiem niedługo zostanie tu, przynajmniej na tym zielonogórskim odcinku.
Bardzo duży ruch przy osiedlu pomorskim widać, jak tam powstają też rozwiązania tak techniczne. Jacek Budziński fotografował, ostatnio widziałem, rzucał zdjęcie na Facebooku. Myślę, że tam robota idzie prawie tak jak z salą gimnastyczną przy LO numer 3, bo ja dzisiaj przejeżdżałem koło liceum numer 3. Rzeczywiście, powiem, imponujące tempo. Nie wiem, jak szybko się wykańcza salę gimnastyczną, ale idzie to bardzo sprawnie.
Znaczy, z budowami to jest tak, że właśnie ten pierwszy etap jest bardzo szybko widoczny. Trudniejsza jest sytuacja wykańczania, to zresztą każdy wie.
Ale podobno jest szansa, żeby początek roku już w tej szkole oficjalnie odbył się.
Takie są założenia zresztą i ja myślę, że to jest też szansa, bo to jest, no właśnie, to jest ten proces technologiczny. Z jednej strony może być planowane i jeżeli wszystko idzie dobrze, jeżeli pogoda też sprzyja, to nawet można zakończyć dużo przed terminem. Jeżeli wynikną jakieś dodatkowe trudności typu sieci, często tak się okazuje, że w planach nie ma jakiejś tam sieci, jakichś kabli, a potem przy realizacji inwestycji nagle się one pojawiają i to często przedłuża tą realizacji danego zadania. Tu na razie takich niespodzianek nie ma.
Wygląda, że idzie zgodnie z planem, a kto wie, czy nawet nie z zapasem, bo teraz często jest tak, że firmy rzeczywiście starają się
szybciej skończą, mogą przeskoczyć na inną. Także to
naturalnie,
to jest
poza tym jest piękna pogoda póki co, więc myślę, że akurat ruch w tej materii i w tej gałęzi naszej gospodarki jest duży.
O tak, a ta pogoda a propos i szkół, to ostatnio właśnie tak byłem w kilku szkołach podstawowych i tak przyglądałem się na te biedne dzieci, które szczególnie pierwszaki, czy tam drugie, trzecie klasy, które siedzą po kilka godzin w tej samym pomieszczeniu, to powiem szczerze, że chyba będzie trzeba porozmawiać w Urzędzie Miasta o jakiejś formie właśnie, nie wiem, czy klimatyzacji, czy schłodzenia tych temperatur, bo tam się nie da nawet wywietrzyć, kiedy te dzieci wychodzą na przerwę, to na dworze jest tak ciepło, szczególnie kiedy budynek jest od strony południowej, a no nasze budynki były budowane dosyć dawno, więc one...
Nagrzewają się przez cały dzień i po prostu sale są jakie są.
W żaden sposób klimatyzowane i być może trzeba pomyśleć szczególnie o tych właśnie...
Może kiedyś doczekamy się, że po infrastrukturze sportowej typu Orliki i inne historie, które niemal są, że przy każdej szkole będą klimatyzowane pomieszczenia w salach i wtedy dzieciaki komfort nauki.
Przynajmniej tak, jak powiedziałem, w tych klasach 1-3, bo one siedzą jakby te kilka godzin, szczególnie kiedy przychodzą na tak zwaną drugą zmianę od godziny 11, czy tam od 12 nawet i siedzą do godziny 15, czasem 16, to naprawdę jest ciężko dla nich jakby pracować. Często te dzieci przychodzą na godzinę 8 do świetlicy,
a jednak przychodzą do szkoły się uczą, więc wykonują jakąś pracę intelektualną. No wiadomo, że w niedogodnych warunkach nigdy nikomu się przyjemnie tego nie robi. Piotr Barczak, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.